Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Waldemar Michałowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa miasta Zielona Góra.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Skoro pan dyrektor u nas i o bezpieczeństwie mamy rozmawiać, to porozmawiamy naturalnie w kontekście tego, co działo się w ten weekend nad Zieloną Górą. Mam wrażenie, że Orkan Grzegorz tak spokojnie nas potraktował. Oczywiście nie można bagatelizować tego rodzaju żywiołów, które się pojawiają, ale w zestawieniu z Xawerem myślę, że było lepiej.
Tak, znacznie było lepiej, ponieważ czas, kiedy ten silny wiatr bardzo mocno wiał, to było 20 do 30 minut. Poprzednio wiało prawie 2 godziny, 1,5 do 2 godzin. Prędkość w porywach była porównywalna, bo była szybkością około 100 km na godzinę w jednym i drugim przypadku. Niemniej jednak tak można powiedzieć, że tylko bokiem jakby zahaczyło Zieloną Górę, czyli tutaj ten teren szczególnie południowej części Zielonej Góry, ale i również południowej części województwa lubuskiego. W związku z tym nie było tyle zdarzeń, co było poprzednio. Pytałem kolegę komendanta Straży Pożarnej, to strażacy mieli w powiecie zielonogórskim, czyli miasto i powiat, ponad 100 wyjazdów. Poprzednio było ponad 400. Myślę, że taka sama wielkość zdarzeń jest w policji i rozmawiałem w dniu wczorajszym z Zakładem Energetycznym, czy z Eneą naszą zielonogórską, też tych zdarzeń było dużo mniej. Nie mieliśmy awarii tak dużej, jak było to 5.
No wtedy byliśmy odłączeni wszyscy od dostaw energii elektrycznej, teraz tylko miejscami nie było tej energii, to też nie był tak długi czas oczekiwania na włączenie i przywrócenie tego wszystkiego. Oczywiście były miejsca w kraju, w których organ wyrządził większe straty, tak? Mamy też ofiary śmiertelne, tak, no niestety takie rzeczy się zdarzają w Zielonej Górze. No po raz kolejny nikomu nic się nie stało. Tak, teraz już zupełnie nikomu, tak?
Bo wcześniej z tych informacji, które posiadamy, nie było przypadków takich jak w kraju, dwie osoby w kraju. Poprzednio mieliśmy w województwie lubuskim jedną osobę, która zginęła. W związku z tym pod tym kątem było dużo, dużo lepiej i mam nadzieję, że podobne sytuacje, które będą gdzieś tam się zdarzać w naszym mieście, będą porównywalne, a strat w osobach nie będzie żadnych. Tutaj największy problem właśnie jest w życiu i zdrowiu mieszkańców.
Wiele osób mówi, że nie przypomina sobie, żeby tak gwałtowne zdarzenia meteorologiczne pojawiały się w Zielonej Górze. No taki rok mamy wyjątkowy.
Pojawiały się. Ja pracuję w Straży Pożarnej, mogę też jakby to potwierdzić. W tym roku mieliśmy pięciokrotną takie zdarzenia. Pięć razy nas nawiedzały różne trudności, 3 razy silne opady deszczu, w granicach nawet 50 litrów na metr kwadratowy. 2 razy mamy silne opady, silne wiatry w zasadzie, a więc tak czerwiec, lipiec, sierpień. Wrzesień był spokojny i październik 2 razy. W związku z tym w ostatnim okresie bardzo, bardzo dużo pracy mają służby i tutaj się kłaniam wszystkim służbom, które w tym czasie uczestniczyły, strażakom Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego miasta i nie tylko, bo do miasta przyjeżdżają też ochotnicy z powiatu zielonogórskiego, kolegom policjantom, również służbom miejskim. Mówię tutaj o Zagładzie Gospodarki Komunalnej czy służbom NEI, która realizuje te zadania też w trudnych bardzo warunkach.
No nie da się ukryć, że to nie jest najłatwiejsza praca, ale też te przypadki pokazują, jak ważną rolę pełnią służby i jak trzeba myśleć o tym, aby je doposażać systematycznie, aby one dysponowały coraz bardziej nowoczesnym sprzętem. Kiedy jeszcze mówimy o Państwowej Straży Pożarnej czy Policji, to tu właściwie nie jest źle, można byłoby powiedzieć. Zazwyczaj gorzej mają ochotnicy.
No nie powiedziałbym tak, bym się nie zgodził, ponieważ od szeregu lat Ochotnicze Straże Pożarne w mieście Zielona Góra, a poprzednio w gminie Zielona Góra, myślę, że są dobrze prowadzone. Szefowie powiatowi, czy w tym przypadku gminy, a teraz powiatu, przekazują środki finansowe i powiem szczerze, w tym ostatnich szczególnie 2 latach, kiedy mam też jakiś tam lekki wpływ na to, staramy się doposażać jednostki do OSP w takim zakresie, żeby nie odbiegały wyposażeniem od Państwowej Straży Pożarnej.
Zwłaszcza, że oni mają się uzupełniać.
Mają się uzupełniać, w niektórych sytuacjach pierwsi dojeżdżają do zdarzeń. Także tutaj ta praca wspólna Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowej Straży Pożarnej jest na najwyższym poziomie i tutaj fajnie, że to się tak bardzo fajnie układa, chociażby w tym roku zakup 2 samochodów dla jednostki w Zawadzie, który jest realizowany przez druha prezesa FETCO, Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP i druhnę Ele Polak, jak również zakup przez pana prezydenta samochodu dla OSP w Ochli i niedługo jedziemy po odbiór tego samochodu. Także 2 średnie samochody, wartości tych 2 samochodów, to jest blisko 2 miliony złotych, są właśnie w posiadaniu i uzupełnią ten system ratowniczy, który jest na terenie miasta, powiatu powiatu i województwa lubuskiego.
No, ochotnicy zawsze cieszą się, kiedy taki sprzęt trafia do nich do remizy. Ja pamiętam, kiedy dawano, czy oddawano do użycia ochotnikom w Raculi w ubiegłym roku pojazd.
Tak.
Pamiętam jednego ze strażaków ochotników, no, który był wręcz zaszokowany tym, jaki sprzęt w końcu trafił. Mi się mówił, że jeździli jakimś zdezolowanym jelczem, w którym ogrzewanie działało przez cały czas na cały regulator, tak, więc latem było bardzo gorąco. Zimą no, jakoś jeździli i teraz mają nowy sprzęt.
Mamy 7 jednostek OSP w mieście Zielona Góra. Z tego w 6 jednostkach są już nowoczesne samochody. No, przepraszam, są. Już będą nowoczesne samochody. Zostanie nam jeszcze zrealizowanie zadania dla OSP Sucha, ale tam rozpoczynamy temat od zmiany budynku, czyli musimy rozbudować tą remizę i ten 40-paroletni, 42-letni samochód dopiero pójdzie na, jak to powiedzieć, do muzeum. I myślę, że jeżeli się uda zrobić remizę, to następnie kupi się do tej jednostki nowoczesny samochód, który pozwoli tej jednostce również właściwie funkcjonować w systemie, który jest na terenie miasta czy powiatu zielonogórskiego.
Warto wspomnieć też o tym, że to nie tylko strażacy ochotnicy, którzy wyjeżdżają do pożarów czy do wypadków, ale też grupy na przykład związane z poszukiwaniami.
Tak, tak. Udało nam się wspólnie z komendą wprowadzić Ochotniczą Straż Pożarną Jarogniewice do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a to jest związane z tym, że jednostka została wpisana do rejestru jednostek grupy poszukiwawczej. Jesteśmy na tym etapie w tej chwili doposażania tej jednostki. Oprócz tego koledzy ochotnicy mają swoje psy. Jeden pies jest również, jakby to powiedzieć, własnością tej jednostki OSP, który został kupiony przez druhów w formie zbiórki, a teraz jesteśmy na etapie dokupywania drona, który będzie również miał kamerę zwykłą, jak i również kamerę termowizyjną, ponieważ w niektórych sytuacjach przy poszukiwaniu osób zaginionych, a ta grupa będzie się musiała specjalizować jeszcze w poszukiwaniu osób na gruzowiskach docelowo, wtedy jest możliwość wykorzystania tego specjalistycznego sprzętu.
Nie da się ukryć, że tych nowinek technicznych jest coraz więcej. Nawet ten specjalistyczny sprzęt, on też systematycznie tanieje. No, technologia,
tak jest, tak.
Technologia trochę tanieje i te rzeczy, które dla wielu strażaków były marzeniem, bo oglądali je jeszcze parę lat temu w jakimś filmie katastroficznym, teraz okazuje się, że jest to sprzęt dostępny. Tak, że
nie ma żadnego problemu. Mamy dostęp do wiedzy, która jest najwyższej jakości. To, co możemy zobaczyć, co się dzieje na zachodzie. W związku z tym, jeżeli kupujemy sprzęt, to nie jest porównywalny z tym, co mają strażacy, czy zawodowi strażacy, czy strażacy ochotnicy. Mamy kontakt z tymi strażakami na zachodzie, w związku z tym wiemy, co należy kupić, ale jednocześnie analizujemy zagrożenia, które są na terenie miasta i powiatu zielonogórskiego i województwa, żeby te jednostki się właściwie doposażały. Tak z ciekawości powiem, mamy dużo opady deszczu, przypomniałem poprzednio przed chwilą, 3 razy deszcz nas nawiedził, częściowo mamy swoje pompy do wypompywania wody z piwnic. W tej chwili w ramach tego zakupu dla OSP Jarogniewice, przepraszam, dla OSP Ochla są również pompy do wypompowywania wody, 7 takich pomp. Każda jednostka OSP taką pompę dostanie, a więc dodatkowo wzmacniamy też jednostki OSP, bo mamy świadomość, że Państwowa Straż Pożarna musi być wzmocniona właśnie jednostkami OSP z odpowiednim sprzętem. I konsultujemy to z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, żebyśmy nie dublowali albo nie kupowali czegoś, co jest za dużo.
Na to, że polscy strażacy i ochotnicy, ale przede wszystkim Państwowa Straż Pożarna są świetnie wyszkoleni i z powodzeniem biorą udział przecież w zagranicznych różnego rodzaju wyjazdach poszukiwawczych czy jakichś innych, kiedy są potrzebni,
tak,
też podejmują takie zadania i są cenieni.
Jeżdżą na różne trzęsienia ziemi strażacy. Ja jeździłem akurat do pożarów lasów w Federacji Rosyjskiej. W związku z tym naprawdę jesteśmy jako strażacy w tej chwili są odpowiednio przygotowani, przeszkoleni, posiadają wiedzę, umiejętności, doświadczenie, a więc mogą to służyć nie tylko w Polsce, ale również za granicą.
Dużo mówi się o różnego rodzaju systemach informatycznych, które należy wdrażać, należy rozbudowywać po to, żeby dostęp do informacji chociażby o zbliżających się jakichś anomaliach pogodowych był jak najszybszy. No takie wnioski też wyciągaliście Państwo po Xawerym. Wiadomym jest, że tu też nie można oszczędzać, tak? Trzeba będzie zainstalować jakiś system z prawdziwego zdarzenia, tak żeby właściwie wszyscy mieli do tego dostęp.
Czekamy też trochę na decyzje władz centralnych, ponieważ w niektórych sytuacjach ta informacja powinna iść od nich z uwagi na to, że sam powiat, same miasto nie jest w stanie pewne rzeczy przygotować. Pewne rzeczy muszą być zmienione w ustawie o telekomunikacji, czy w innych przepisach wynikających z przepisów prawa, jak ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Chodzi tutaj o komunikację taką w sytuacjach zagrożenia. No my staramy się jako miasto iść w tym kierunku, wykorzystanie Facebooka, wykorzystywanie strony internetowej miasta do pewnej grupy osób, wysyłanie SMS-ów, ale to jeszcze moim zdaniem jest za mało i czekamy na pewne rozwiązania. Ja promowałem i promuję system RSO, regionalny system ostrzegawczy. Oczywiście niektórzy krytykują nas za to, że w tym systemie wypadki drogowe, które się pojawiają, są z opóźnieniem. Tak jest, mogę tu przyznać, ale nie tak dawno były ćwiczenia z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim i dalej podnosiłem temat do pana dyrektora, żeby jednak iść w kierunku rozbudowy tego systemu, który pozwoli, żeby każdy z nas, mając w smartfonie tą aplikację...
Właśnie, to jest najprostsze rozwiązanie chyba, tak?
Jest to najlepsze, a tym bardziej, że służby wojewody dyżurują całą dobę, bo my w departamencie mamy... Pracujemy jako administracja, ale jak potrzeba też siedzimy w pracy, po godzinach pracy, ale w służbie wojewody mają dyżur, dostają informacje meteo. W związku z tym te informacje mogą bezpośrednio wysyłać na stronę odpowiednio przygotowaną i ta strona przekieruje nas do RSO i mamy tą aplikację, w tej aplikacji, w telefonie, w smartfonie mamy tą komunikację.
A są już takie gotowe systemy, z których można byłoby korzystać, zdublować, bo to przecież nie jest nic wielkiego, żeby jakby pomysł na funkcjonowanie danego systemu wziąć, nawet za granicę, tak? No jeśli tam się sprawdza, no to po co wyważać
tak, te tylko jest jeden temat, który do tej pory nie jest zrobiony. Można wykorzystać różne systemy. Ja promuję RSO, czy na przykład Alert IMGW. To są takie dwa programy, dwie aplikacje na smartfony. Jest jeden problem, który polega na ewakuacji dużej liczby osób. Przypominamy sobie wszyscy 30 listopada 2010 roku ewakuację w Zielonej Górze i ta komunikacja z mieszkańcami jest utrudniona. Na zachodzie od 2000 roku w Holandii i po wybuchach w zakładach pirotechnicznych uruchomiono wysyłanie komunikatów do telefonów komórkowych z anten BTS-ów, które są w obrębie danego zdarzenia. Bez względu na to, czy ktoś jest w tej sieci, czy ktoś jest w innej sieci.
No to trzeba dogadywać się specjalnie z operatorami, tak?
Trzeba się dogadać z operatorami. Tutaj jest temat, jakby to powiedzieć, bardzo trudny i do dzisiaj w Polsce nie jest to zrobione. Myśmy od 2000, czy mając kontakty z sieciami po 2000 roku rozmawiałem na te tematy i w związku z tym technologicznie to jest żaden problem. Trzeba tylko prawo zmienić w tym zakresie. I wtedy z jednego czy dwóch BTS-ów, wysyłając informacje, wszyscy, którzy mają w tym obszarze telefon komórkowy, dostają krótką informację SMS-ową, że jest zagrożenie, proszę udać się w lewo lub w prawo lub do tyłu. W związku z tym to jest takim rozwiązaniem, które czekamy, żeby taki system uruchomić w kraju. I takie zapowiedzi gdzieś tam się pojawiły, ale zobaczymy, czy to się uda
zrealizować. Inna sprawa jest taka, że sieci komórkowe też chyba będą musiały się dostosowywać powoli do tego, co się dzieje, na wszelki wypadek, bo czasami mają problem z zasilaniem, tak? Okazuje się, że te generatory podtrzymujące energię przy danym maszcie, no też wystarczają tylko na jakiś okres czasu.
To jest kwestia kilku godzin, tak? Ale głównie te zdarzenia, które powstają czy narastają, to one są w tej fazie, gdzie jeszcze te urządzenia pracują. W związku z tym tutaj można to wykorzystać. Oczywiście myślę, że sieci też myślą o zasilaniach awaryjnych, niemniej jednak w tej chwili, co się pojawiło w Zielonej Górze, spowodowało, że w nocy BTS-y czy anteny i sieci komórkowe nie pracowały, czy pracowały w ograniczonym zakresie. Myślę, że to się będzie musiało zmienić i myślę, że sieci w tym kierunku też będą pracować po to, żeby...
No i też powinna na tym zależeć.
No właśnie, tutaj jest akurat fajna sprawa, ponieważ ich do niczego nie trzeba zmuszać. Oni wiedzą o tym, że z tego mają pieniądze, na tym zarabiają. I to jest jakby ten element takiej wartości dodanej w tym całym przedsięwzięciu.
A myśli pan, że uda się stworzyć alternatywną linię zasilania? Prezydent wspominał o tym, że być może te wydarzenia związane z Xaverem jakby pomogą, żeby w końcu rozpocząć jakieś bardziej konkretne rozmowy, na przykład z elektrociepłownią dla stworzenia takiej alternatywnej linii, która po prostu w nagłym wypadku pozwoliłaby na to, no, żebyśmy mieli prąd.
Pan prezydent wspominał, który z konferencji prasowej, że od kilku lat również zabiega o ten bypass. Ja pamiętam, że o tym się mówi od dłuższego czasu z uwagi na to, że elektrociepłownia nie była zainteresowana w tym zakresie w 100%. Myślę, że odbiorcy, przepraszam, również sieć, która doprowadzała energię do Zielonej Góry, również nie do końca była zainteresowana. Ale myślę, że te
rzeczywistość zweryfikowała, tak.
Te ostatnie zdarzenia plus zmiana właściciela również spowoduje, że elektrociepłownia wspólnie z Eneą dogadają się w ten sposób, że będzie można zrobić bypass i zasilić trafostację, która jest na wyjeździe Zielonej Góry na Żary. To spowoduje, że wtedy można zasilać miasto Zieloną Górę z elektrociepłowni. Może nie będzie to w 100%, ale przynajmniej te wszystkie newralgiczne punkty miasta,
szpitale,
poliklinika, służby, które są niezbędne w tych działaniach, będzie można zasilić. Teraz mieliśmy to w przypadku Ksawerego, ponieważ częściowo zasilanie poszło od Zgorzelca przez Babim Bolesławiec linią 110 kV i elektrociepłownia po uruchomieniu swojego systemu i zsynchronizowaniu z tą siecią, która zasilała Zieloną Górę, spowodowało, że udało się uruchomić miasto pod względem energetycznym bez zasilania tymi liniami wysokiego napięcia 220 kV, które doprowadzają do Leśniowa.
No najważniejsze jest, żeby myśleć o tym zawczasu, a nie post factum, tak? Ale czasami po prostu musi się coś wydarzyć, żeby ktoś zrozumiał.
Czasami to jest tak, że moje wrażenia są takie, że jeżeli wszystko fajnie wychodzi, udaje się wszystko zrealizować, to czasami niektóre osoby nie widzą takiej potrzeby i mówią, no to jak się wam udało, to znaczy, że tak można robić. Niemniej jednak myślę, że po tych ostatnich zanikach napięcia w Zielonej Górze i w okolicy, w zasadzie można powiedzieć w południowej części województwa, doprowadzi do tego, że będą prace polegający na tym, żeby robić rezerwowe zasilanie.
To porozmawiajmy jeszcze o systemie monitoringu, który za moment będzie sukcesywnie pojawiał się w mieście. No, okazuje się, że takie no, teoretycznie właściwie proste narzędzie, tak, jest potrzebne w mieście i też przydałoby się zdecydowanie przy okazji tego rodzaju zagrożeń, bo to już nie chodzi tylko o bezpieczeństwo i prewencję taką standardową, powiedziałbym, ale w przypadku takich zagrożeń, no, kiedy wiedzielibyście państwo, że w danym miejscu walą się drzewa, tak, i ulice są nieprzejezdne, też można to wykorzystywać do informowania.
Oczywiście tak. W tej chwili jesteśmy na etapie kończenia dokumentacji. Firma wystąpiła, Sprint, która jest głównym wykonawcą, do pani konserwator zabytków. Za chwilę wystąpią do Urzędu Miasta o zgodę na dokumentację, którą wykonali i myślę, że w niedługim momencie będziemy już przystępować fizycznie do realizacji, ponieważ termin jest sztywny na tą chwilę, to jest 15 maja przyszłego roku, gdzie już monitoring musi być zrealizowany fizycznie.
Przynajmniej pierwszy etap, tak? Nie, rozumiem?
Fizycznie musi być zrealizowane to zadanie, które jest w ramach przetargu. W ramach przetargu jest 53 kamery, 156 obrazów, ponieważ poszliśmy w kamery, które posiadają 3 lub 4 obiektywy. Część kamer jest obrotowych, ale głównie skierowaliśmy się na te kamery 3-4 obiektywowe. W związku z tym powinniśmy 15 maja te wszystkie kamery odpalić, czyli powinien być uruchomiony system, powinny być już dozorowane przez 24 godziny na dobę i przekazywanie tych sygnałów czy komunikacji z policją i ABW, które służby będą jeszcze mogły sobie z tych elementów wykorzystać te obrazy do swoich celów.
A to będzie też tak wyglądało, jak chyba w firmie Hertz widziałem takie centrum monitoringu, gdzie no, pracownicy są ściśle odizolowani, tak, od wszelkich bodźców zewnętrznych, ci, którzy zajmują się obserwacją tych monitorów, oni też mają specyficzny czas pracy, że wchodzą do pomieszczeń, potem wychodzą po kilku godzinach, żeby też ten wzrok się nie męczył i żeby oni przez cały czas mogli analizować.
Będzie specjalne miejsce, gdzie będą monitory, gdzie będą mogli pracować pracownicy na ulicy Kasprowicza. Jesteśmy po umowie i rozmowach z Komendą Straży Pożarnej, która wydzieliła pewną część pomieszczeń do naszych celów jako monitoringu. W związku z tym będą zatrudnieni pracownicy, którzy będą obsługiwać te kamery. Zasada jest taka, że 60 minut obserwuje, 5 minut przerwy i tak dalej. Chcemy 2 lub 3 osoby, które w ruchu ciągłym będą te kamery obserwować. No i oczywiście wszystko będzie zapisywane. Poszliśmy w kierunku takim, aby główny szkielet monitoringu zrobić na sieci światłowodowej Zielmana, czyli uniwersyteckiej, jak również chcemy, i tak jest w przetargu określone, że również główne serwery, które będą zapisywać, wszystkie informacje są w Zielmanie, czyli na nowej serwerowni Zielonogórskiego Uniwersytetu, a będzie przekazywany sygnał do centrum tutaj na ulicy Kasprowicza.
No, zwłaszcza, że to nie wymaga już ciągnięcia kolejnych linii światłowodowych, bo no, Zielman ma tych światłowodów mnóstwo.
Znaczy, to poszliśmy w takim kierunku, ponieważ szkoda było budować nowych sieci, wydawać środki finansowe. Tak zwaną ostatnią milę firma musi zrobić, czyli od węzłów, które pokazaliśmy firmie, od tej jego węzła do samej kamery będą ciągnięte już przewody, czy światłowody, czy ostatni element, czyli skrętka miedziana Wiedźmina, ale generalnie robiliśmy w ten sposób, że opieramy to wszystko na śródwodach.
Ja myślę pan, że ten system może być z powodzeniem rozbudowywany o kolejne moduły, które będą obejmowały osiedla czy cokolwiek innego?
Ten system musi być rozbudowywany. Już jesteśmy na tym etapie, że w niektórych inwestycjach miejskich, które nie są w ramach realizacji monitoringu, również wskazujemy nasze sugestie co do ciągnięcia przewodów światłowodowych, jak również w niektórych miejscach będzie dołożone kamery, aby można było docelowo wpiąć do naszego systemu. Chociażby rondo Racula, chociażby rondo na Sulechowskiej, które ma być realizowane, również plac przy Filharmonii są dołożone 3 kamery, ponieważ na etapie budowania monitoringu nie było pewne, jak będzie ten plac wyglądał. W związku z tym już mamy zgodę, że będzie rozbudował 3 kamery tego terenu, żeby całość jakby zabezpieczyć. W tej chwili jest robione parki przy Partyzantów, który też będzie miał system monitorowania na razie niezależny, czyli tylko i wyłącznie na tym obszarze, ale docelowo chcemy go wpiąć do naszego systemu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
A mamy już miejsca, gdzie monitoring jest założony, zajmują się tym, co prawda, najczęściej podmioty prywatne.
Tak jest.
Ale istnieje też taka możliwość, że gdyby udało się, nie wiem, mówiąc kolokwialnie, dogadać się z nimi na jakichś zasadach, zacisze na przykład, tak? Potem podpinać się również pod taki system?
Nie ma problemu, warunki tylko trzeba spełnić co do wykupienia odpowiednich warunków z firmy, która jakby sprzedała nam ten system. Niemniej jednak jesteśmy też po rozmowach, po tym zdarzeniu, które było w Zielonej Górze, po biciu, że część, jeżeli restauratorów, która będzie chciała się wpiąć do naszego systemu, też damy taką możliwość. Kwestia tylko dogadania się, kto będzie chciał i czy będzie chciał. Także w tej chwili jesteśmy na etapie budowania naszego systemu, ale nie myślimy również o tym, że docelowo może być wbudowany również dobudowane, czy wysłane do naszego systemu inne sygnały, które te firmy będą chciały przekazać.
Zwłaszcza, że jeśli wystarczy się przejść przez Śródmieście, ale nie tylko, tak? Te kamery właściwie wiszą wszędzie
jest
w tej chwili. Jest ich mnóstwo, więc gdyby udało się to w którymś momencie wykorzystać, to też byłaby dobra sytuacja.
Teoretycznie mamy w ten sposób zrobione, że zapisujemy obraz na 90 dni. Prawo w tym zakresie nie do końca precyzuje, jaki ten ma być czas. Nawet jeżeli zejdziemy, tak jak w innych miastach, na 30 dni, to mamy zapas serwerów i zapas macierzy, które będzie zapisywała ten obraz. Po drugie, staramy się dodatkowe środki jeszcze, które nam zostały, ponieważ przetarg poszedł niżej, niż żeśmy zakładali, żeby jeszcze te środki też wykorzystać na rozbudowę tego systemu. I części serwerowej, ale również z części kamer, aby rozszerzyć ten zakres monitoringu miejskiego, który planujemy.
Waldemar Michałowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję panom.